Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU. W cyfrowym świecie.
Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Dzień dobry. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o użytkowaniu internetu i nowych technologii przez dzieci i młodzież. Naszym gościem będzie Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, koordynator programu Dziecko w sieci, ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci w internecie. Zanim rozmowa z naszym gościem, zapraszam na serwis z cyfrowego świata. Skradzione dane osobowe stały się cennym towarem na czarnym rynku, ostrzega Europol w swoim najnowszym raporcie dotyczącym cyberprzestępczości. Wniosek z raportu jest jeden. Skala problemu jest ogromna, a cyberprzestępcy niedoceniani. Pozyskują oni dane osobowe poprzez manipulacje, kradzież informacji i wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach. Następnie jako towar odsprzedają dane na forach przestępczych osobom po fachu. Szanse na złapanie tych osób są niewielkie, gdyż podlegają one różnym jurysdykcjom, tłumaczy szef Europejskiego Centrum do Spraw Cyberprzestępczości Europolu Edvardas Sileris. Infrastruktura znajduje się w jednym kraju, przestępcy atakują w innym. Dlatego nawet gdy kończymy dochodzenie i udało nam się ich zidentyfikować, to nie możemy ich aresztować, bo ukrywają się gdzieś, gdzie nasza jurysdykcja nie ma dostępu. Walka z problemem może być skuteczna dzięki zmianie prawa i rozpowszechnianiu wśród rodziców, dzieci i konsumentów wiedzy dotyczącej technologii cyfrowych. Zabieranie dziecku telefonu z ręki nie rozwiązuje problemu, jedynie daje dorosłym złudne poczucie świętego spokoju, mówi Alan Wysocki z fundacji Grow Space. Dzieci uczą się przede wszystkim przez obserwacje. Jeśli w domu widzą rodziców stale wpatrzonych w ekran, trudno oczekiwać, by same potrafiły wykształcić zdrowe nawyki. Próby zakazywania korzystania z telefonów w szkołach mogą być formą unikania odpowiedzialności dorosłych za wychowanie młodzieży, przekonuje ekspert.
Młodzi ludzie jednak uczą się poprzez obserwacje, a nie poprzez to, co my im mówimy, i też nie róbmy z rodziców osób, które w 100% perfekcyjnie higieny cyfrowej przestrzegają, więc młody człowiek wraca do domu, widzi, co robi jego mama, jego tata, czy gdzieś tam opiekunowie prawni, i powielają potem te zachowania i te schematy, więc tym bardziej mnie dziwią te próby zakazu, bo szkoła powinna wieść prym w kreowaniu tej higieny cyfrowej.
Zdaniem Alana Wysockiego, szkoła zamiast zakazywać, powinna odgrywać aktywną rolę w edukowaniu, inspirowaniu i tworzeniu przestrzeni do świadomego korzystania z technologii. 81% nauczycieli obawia się, że młodzież uzależni się od generatywnej sztucznej inteligencji i tym samym nie będzie krytycznie i samodzielnie myśleć, spłyci się też poziom ich wiedzy. Jednocześnie nauczyciele doceniają, że generatywna sztuczna inteligencja daje możliwość oszczędzania czasu, większą kreatywność w przygotowywaniu zajęć czy ułatwia rutynowe podsumowania. Współautorka raportu i kierowniczka działu profilaktyki cyberzagrożeń NASK Anna Rewczyńska mówi, że raport może być polem do dalszej dyskusji i badań, jak sobie radzić ze sztuczną inteligencją w życiu dziecka.
To, w jaki sposób ona wkracza w relacje, jakim może być zagrożeniem, na przykład w postaci deepfake'ów, czyli tych takich materiałów przerobionych, jak może zaburzać dotarcie do dobrych, sprawdzonych informacji, jak bardzo może spłycać nasze postrzeganie świata, czy chęć taką poznawczą, no to są wszystko te rewiry, w których my po prostu musimy jako dorośli być, które dla nas też są ważne, a dla młodzieży są kluczowe, no bo to oni będą żyli w tym świecie, w swojej dorosłości.
Raport jest dostępny na stronie NASK.
W cyfrowym świecie.
Jak dzieci przebywają w sieci, o tym będziemy rozmawiać z naszym ekspertem Łukaszem Wojtasikiem z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ważne jest to, ile dzieci przebywają w internecie, jak się okazuje, coraz więcej.
Zdecydowanie spędzają coraz więcej czasu i coraz młodsze dzieci. Dzisiaj, jak mówimy o dzieciach w wieku szkolnym, to jest średnio ponad 5 godzin dziennie, w weekendy ponad 6 godzin, natomiast to jest średnia, jest dosyć duża, blisko 20%-owa grupa dzieci, które spędzają 8 godzin i więcej. Czas to jest jedna rzecz, natomiast bardzo ważne jest też z jakich treści dzieci korzystają i tutaj badania pokazują, że mniej więcej połowa rodziców w ogóle jakkolwiek podejmuje ten temat, czy w jakikolwiek sposób kontroluje to, do jakich treści dzieci mają dostęp, a i tak nawet wśród tej połowy to często jest niewystarczające. Dzieci często korzystają z serwisów, do których nie powinny mieć dostępu i to nie chodzi tylko o takie oczywiste kategorie, jak choćby pornografia, ale też media społecznościowe, TikTok czy Instagram, Snapchat, powszechnie do tych treści mają dostęp dzieci w wieku wczesnoszkolnym, absolutnie nie powinno ich tam być.
Powinniśmy uświadamiać zarówno rodziców, jak też dzieci, zapewne.
Tak, bardzo ważna jest ta świadomość nasza, dorosła, rodzicielska, że jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci, no i że wbrew pozorom dzieci nie są bezpieczne w domu, czy w swoim pokoju, czy pod naszą kontrolą, kiedy mają pełny dostęp do internetu. Tutaj mam na myśli szczególnie te młodsze dzieci, które no, nie są ani gotowe rozpoznać, czy na przykład są manipulowane, nie są w stanie zareagować odpowiednio na takie sytuacje, chociaż te szkodliwe treści i niebezpieczne kontakty dotyczą również nastolatków.
No właśnie, a jeśli chodzi o takie chociażby podstawowe rzeczy, jak higiena cyfrowa, to kto dzieciom przekazuje takie informacje, czy też kto powinien przekazywać? Właśnie rodzice?
Powinniśmy na pewno jako rodzice dbać o to bezpieczeństwo, ale dbać też o tą cyfrową higienę. Sami też powinniśmy dbać o to, jak my korzystamy z ekranów dla naszego dobra, ale też dlatego, że dzieci nas obserwują, tak więc żeby modelować takie pozytywne zachowania, jak chociażby właśnie kontrolowanie czasu, wybór odpowiednich, wartościowych, konstruktywnych treści, nie jedzenie przy posiłku, nie korzystanie z ekranów, szczególnie ze smartfonów przed snem, w nocy i tak dalej, bo to są te podstawy higieny cyfrowej i to też niestety no, w naszych domach wygląda to zupełnie inaczej, szczególnie jeżeli chodzi o młodych ludzi, to badania też pokazują, że większość nastolatków co najmniej raz w nocy sięga po telefon. Czy to w efekcie ciekawości tego, co się dzieje w mediach społecznościowych głównie, czy w efekcie jakiegoś powiadomienia, które przychodzi i budzi. To jest kwestia właśnie tego tak zwanego FOMO, czyli fear of missing out, tego, że faktycznie no, media społecznościowe, serwisy komunikacyjne działają tak, że tam się dzieje to życie towarzyskie, życie rówieśnicze, ale tam też cały czas przybywają nowe treści dotyczące influencerów, których dzieci obserwują i tak dalej. No i jest ta potrzeba bycia na bieżąco, no, podsycana przez algorytmy, przez systemy powiadomień, no bo dostawcom usług zależy na tym, żeby tam zaglądać do tych serwisów jak najczęściej i spędzać w nich jak najwięcej czasu.
Czy można powiedzieć, że ta sytuacja trochę już się wymknęła spod kontroli?
Tak, zdecydowanie. Tak jak obserwuję, myślę, że też państwo i słuchacze obserwujemy świat wkoło, szczególnie młodych ludzi, no to ta potrzeba bycia online, potrzeba bycia na bieżąco, to scrollowanie często zupełnie bezwartościowych treści, oglądanie bezwartościowych filmików, to jest coś, co w wielu przypadkach jest no, regularnym uzależnieniem, jest taką potrzebą, nad którą tracimy kontrolę i to się dzieje kosztem życia towarzyskiego, to się dzieje kosztem relacji, a dla dzieci to się dzieje kosztem prawidłowego rozwoju i może mieć konsekwencje, ma konsekwencje nawet nieodwracalne, jak pokazują ostatnie badania, jeżeli chodzi o rozwój mózgu dzieci, tak więc te konsekwencje na całe życie.
Jak to wygląda z ich perspektywy, to korzystanie z technologii koniecznością bycia w sieci?
No, badania pokazują, że ponad połowa dzieci poniżej 13 roku życia, ale nawet połowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, czyli 7-9 lat, korzysta z serwisów społecznościowych, gdzie nie ma możliwości kontrolowania treści, gdzie trafiają na treści seksualne, trafiają na przemoc, trafiają na hejt, trafiają na szkodliwe wzorce zachowań różnego rodzaju challenge, trafiają też na patotreści, czy takie patologiczne treści, po to, żeby zdobyć popularność, narkotyki, alkohol po to, żeby zdobyć większą publiczność i przesiąkają od dziecka właśnie tymi treściami, tym przeświadczeniem, że największą wartością w życiu jest zasięg, jest uznanie, jest popularność, są pieniądze. Często też naśladują takie zachowania i jak mówią, chcę chcę być youtuberem, chcę być youtuberką, no to niestety tym wzorcem często właśnie są te osoby, delikatnie mówiąc, negatywne.
Dzieci wpadają też w uzależnienia.
Tak, coraz młodsze dzieci trafiają do też do gabinetów terapeutycznych uzależnione, nie tylko uzależnione od internetu, ale od konkretnych treści. Również zdarzają się już dzieci nawet w wieku wczesnoszkolnym uzależnione od pornografii. To jest ogromny problem. Badania pokazują, że ponad połowa dzieci w wieku szkolnym ma kontakt z pornografią, ale nawet ponad 20% tych młodszych dzieci. No to jest coś, co no, absolutnie może mieć dewastujący wpływ na ich psychikę, na ich rozwój, szczególnie jeżeli to są treści pozbawione jakiegokolwiek komentarza, jakiegokolwiek przygotowania, a często tak właśnie jest.
Nawet dorośli, my dorośli też mamy problem z tym czasami, żeby rozpoznać, które treści są prawdziwe, które fałszywe. A co mówić dzieci, prawda?
Tak, to jest ogromny problem, że faktycznie tak działa dzisiaj internet, szczególnie w dobie sztucznej inteligencji, tych tak zwanych deepfake'ów, czyli materiały, które no, do złudzenia przypominają rzeczywistość, a są nieprawdziwe i te możliwości, które my obserwujemy, które są dyskutowane też, to, że na przykład można przygotować film z czyimś udziałem, włożyć komuś coś w usta, co powie, ale to są też takie sytuacje, kiedy wizerunek dzieci przerabiane jest na materiały pornograficzne i to niestety coraz częściej dzieci robią same sobie nawzajem. To jest taka nowa forma przemocy rówieśniczej, tak więc faktycznie łatwo się w tym świecie pogubić. Trudno jest odróżnić prawdę od nieprawdy. Trudno jest też, to dotyczy głównie właśnie dzieci, nastolatków, się zorientować, że to, co prezentują też youtuberzy, czy influencerzy, influencerki, że to też nie jest prawdą, to też nie jest prawdziwe życie. Oni tak naprawdę się nie zachowują, nie mieszkają w takich warunkach, nie mają tyle pieniędzy, nie są cały czas zadowoleni, beztroscy i uśmiechnięci. Natomiast jest ten mechanizm tak zwanych społecznych porównań, to znaczy porównujemy się z tym, co widzimy w internecie z innymi osobami. Jest tam źle, bo my tak nie mamy w życiu dobrze jak te osoby.
A jak rodzice, jak nauczyciele, jak ten świat dorosłych może pomagać dzieciom w różnych tych właśnie problemach, z którymi one stykają się, będąc w sieci?
No, przede wszystkim musimy mieć jako rodzice świadomość tego, że ten internet naprawdę może być zagrażający. No i że naszą powinnością, rolą rodziców jest ochrona dzieci przed tymi zagrożeniami. Tak więc na pewno nie powinniśmy dawać zbyt wcześnie dzieciom w ogóle dostępu do ekranów. Dzisiaj takie rekomendowane minimum to jest 3 rok życia, ale mówi się, że im później tak naprawdę dziecko zacznie oglądać chociażby telewizję, nie mówiąc już o scrollowaniu mediów społecznościowych, tym lepiej. Rekomenduje się, żeby do 12 roku życia nie dawać dzieciom smartfona. Telefon owszem, ale prosty, bez dostępu do internetu. 13 rok życia to jest ta regulaminowa granica mediów społecznościowych, ale również się rekomenduje, żeby ta granica była wyższa. 15 rok życia. Tymczasem no właśnie pytanie, czy faktycznie tymi zasadami się kierujemy, czy w ogóle dbamy o to bezpieczeństwo, tą higienę cyfrową dzieci, no ale też i musimy dzieci przygotowywać na internet, bo prędzej czy później zaczną z niego w pełni korzystać, tak żeby umiały, tak żeby umieli właśnie zareagować na jakąś niebezpieczną sytuację, żeby wiedzieli, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, co jest jakąś fikcją, co jest biznesem, co jest show biznesem, tak żeby jakoś się w tym świecie połapać i żebyśmy to my, dorośli, byli dla dzieci autorytetem, czy takim wiarygodnym punktem odniesienia, a nie jakiś przypadkowy influencer. Programów ostatnio dotyczących bezpieczeństwa w sieci jest na szczęście coraz więcej i coraz więcej takich propozycji też edukacyjnych dla szkół, tych informacji, jak mówimy o tym, skąd je czerpać, to również można je czerpać z internetu, natomiast my jako fundacja dajemy dzieciom siłę razem z naukową i akademicką siecią komputerową realizujemy taki projekt Safer Internet, to jest projekt Komisji Europejskiej, no i szereg działań już od ponad 20 lat związanych właśnie z badaniem tych zjawisk, ale też z profilaktyką, to znaczy zapobieganiem. Musimy mieć no niestety świadomość tego, że no, często my jesteśmy źródłem tych problemów, a nie internet, to znaczy nasze też takie rodzicielskie zaniedbania, czy taka beztroska i mam tutaj pełną świadomość tego, że to jest trudne i że to jest wymagające i że to są nowe czasy, że to są nowe zjawiska, no ale musimy starać się jakoś stawić im czoła, bo faktycznie dzieci pozostawione sam na sam z internetem spędzają tam zdecydowanie zbyt dużo czasu i to się dzieje kosztem ruchu, to się dzieje kosztem relacji, to się dzieje z dużą szkodą dla rozwoju dziecka, ale też cały szereg zagrożeń. pedofilia, uwodzenie w sieci, kontakt z pornografią, kontakt z przemocą, cyberprzemoc, czy ten hejt, przemoc rówieśnicza w sieci, szereg zjawisk, do których dzieci musimy przygotowywać, ale też musimy mieć świadomość tego, że te najmłodsze dzieci nie są na to gotowe. Nawet jeżeli sześciolatka nauczymy wszystkich zasad bezpieczeństwa, opowiemy o problemie uwodzenia, nauczymy zasady, że nie należy ufać osobom i tak dalej, to i tak to dziecko po prostu rozwojowo nie jest w stanie ochronić się chociażby przed uwodzeniem, a już właśnie dzieci w wieku 5-6 lat są ofiarami uwodzenia, wyłudzania materiałów pornograficznych, nakłaniania, zmuszania dzieci do produkowania takich materiałów, rejestrowania takich materiałów. To są naprawdę bardzo poważne zagrożenia i ogromna nasza rola osób dorosłych. Mogę polecić na pewno wszystkim dzieciom, wszystkim nastolatkom telefon zaufania 116-111. To jest telefon i numer telefoniczny, ale to jest również pomoc online pod adresem 116-111.pl. Można się wszystkiego na ten temat dowiedzieć i uzyskać pomoc.
O zagrożeniach dotyczących przebywania dzieci w internecie mówił Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
W cyfrowym świecie. Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU.